Ja szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pink. Proszę Państwa, ten artykuł w Niezależnej jest, znaczy nie dziwię się, że on się pojawił w Niezależnej, dlatego że z niezależnością to ta Niezależna niewiele ma wspólnego. Natomiast ilość manipulacji, która w przypadku tego całego Gubajewa, który to pisze dla Foreign Affairs, więc to trzeba wiedzieć, kto i dla kogo pisze. A jest tak pełna różnego rodzaju przekłamań, że aż strach się bać. No więc tylko to jedno zdanie. Chiny staną się największym zewnętrznym partnerem Rosji, głównym nabywcą eksportu, ogromnym źródłem importu, kluczowym partnerem dyplomatycznym. Tak, ale i tak, i nie. Otóż, czy Chiny staną się największym partnerem zewnętrznym Rosji? No, tutaj bym powątpiewał. Proszę nie zapomnieć o tym, że jeszcze istnieją Indie. Że jeszcze istnieje cała Azja zewnętrzna, że oczywiście Japonia odpada, być może Korea Północna też odpada, ale pozostaje jeszcze Wietnam, pozostają jeszcze inne kraje ASEANu. Istnieje prawdopodobieństwo, że Chiny będą największym partnerem zagranicznym Rosji, natomiast nie będą, tuż za nimi będzie im po piętach deptały Indie. Co do tego nie mam wątpliwości. Kolejnym partnerem, oczywiście nieporównanie słabszym, będzie Wietnam. A nie wiem, jak to wygląda sytuacja z Malezją. Nie wiem, jak wygląda sytuacja z Indonezją. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj wcale nie muszą być głównym nabywcą jej eksportu rosyjskiego. A na pewno będą ogromnym źródłem importu. I być może staną się ważnym partnerem dyplomatycznym. Ale, szczególnie to ostatnie, kluczowy partner dyplomatyczny. Tak, ale pamiętajcie o tym, że jeszcze istnieją Indie. Ja cały czas powtarzam te Indie, o tych Indiach. A poza tym, nie zapominajcie Państwo, że tylko 38 państw na 190 tam kilka chyba, wszystkich na świecie, optuje za sankcjami w stosunku do Rosji. Można powiedzieć, że te najważniejsze 38 państw. Tak, to się, z tym się zgadzam. Natomiast to nie jest tak, że te sankcje po pierwsze są ostre, a po drugie nie są dziurawe. No są dziurawe jak rzeszoto, są dziurawe jak ser szwajcarski. Więc tutaj myślenie tak zero-jedynkowe myślenie to jest typowe dla rosyjskich, zresztą i polskich renegatów, którzy się wybierają na zachód i chcą tam być bardziej europejscy czy bardziej amerykańscy niż sami Amerykanie. No, w przypadku tego Gubajewa tak to wygląda. Cytuję dalej. Ten Gubajew dodaje, że takie uzależnienie Moskwy od Pekinu zapewni Chinom olbrzymią przewagę i będą one zmuszone do wymuszenia na rosyjskich władzach wielu ustępstw. Na przykład w negocjacjach nad nowym rurociągiem, który połączy Chiny ze złożami gazu we wschodniej Syberii. Pekin będzie mógł wymusić formułę cenową korzystną dla chińskich klientów. I tak, i nie. I tak, i nie. Tutaj ja przypominam sobie, że ta poprzednia wielka umowa podpisana chyba w 13 roku czy 14, już nie pamiętam, na tam 38 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie na wiele, wiele lat, a była negocjowana przez 10 lat. czy innymi słowy, obydwie strony wiedzą, jak się negocjuje. I to nie jest tak, jak się części państwa wydaje, że a jak Chińczycy nie kupią, to ten gaz się przekieruje do Rosji, albo do Europy, albo ten gaz z Rosji, do Europy, który teraz przestaje płynąć, ale przecież nie do końca, przekieruje się do Chin. No nie, nie ma takiej możliwości fizycznej. Nie ma takiej możliwości fizycznej. Gazu, który płynie do Rosji, nie można przekierować do Chin. Ani gdziekolwiek indziej. No nie, nie da się i koniec, kropka. A więc takie uproszczenia tego typu ludzi powodują, że odbiorcy nie do końca znający prawdę ulegają takim właśnie konfabulacjom. I ten autor powiada, dopóki Chiny zapewnią przepływ gotówki pozwalający na podtrzymanie reżimu i umożliwiający Rosji starcie z Zachodem, Kreml zaakceptuje ich żądania. No nie do końca myślę, że to tak będzie. Już samo słowo reżim jest tutaj śmieszne w ustach tego Rusa. No ale cóż, jak powiedziałem, ja do ludzi, którzy używają słowa reżim w stosunku do jakiegokolwiek państwa, nie mam cienia szacunku. I teraz cytuję dalej. Zaznacza on, czyli ten Gubajew, że Pekin nie będzie ratował Moskwy oraz nie pomoże znacząco modernizacji rosyjskiej gospodarki, jednak zrobił wystarczająco dużo, aby utrzymać przyjazny reżim na Kremlu, jednocześnie realizując swoje interesy państwowe przez kupowanie rosyjskich surowców naturalnych w niskiej cenie i rozwijanie rynku dla chińskich technologii. Tak, do pewnego stopnia tak. Z wyjątkiem tego reżimu, który jest zupełnie nie na miejscu. No. A poza tym powtarzam jeszcze raz. To nie jest tak, że Rosjanie nagle nie mają co z gazem zrobić. Na razie nie mają co zrobić z gazem z europejskiej części Rosji. Tak. Natomiast syberyjskie złoża pracują na pełny gwizdek. Japońskie firmy, jak powiedziałem, w ogóle się nie przejmują tym, że Rosjanie zmienili reguły gry. I takie giganty jak Mitsubishi na przykład, które partycypują w udziałach, znaczy które mają swoje udziały w tym złożu na Sachalinie, znaczy nie tylko złożu, ale przede wszystkim w tej fabryce gazu w cudzysłowie oczywiście, znaczy produkcję gazu płynnego na Sachalinie, owszem, zostały i w ogóle nie ma gadania, więc to tylko pokazuje, że temu facetowi nie wierzę na pół słowa. Bo jeśli w kilku miejscach, w których go przyłapałem na kłamstwie, można tego człowieka przyłapać na kłamstwie, no to znaczy, że no to co? Co to oznacza? Że to można wszędzie mu wierzyć? No i teraz dalej, ostatnie akapity. Biorąc pod uwagę rosnący wpływ Chin, będą one mogły uzyskać od Rosji także coś, co jeszcze rok temu było nie do pomyślenia. Dostęp do zaawansowanej broni i jej projektów, dojście do rosyjskiej Arktyki, zapewnienie Chinom bezpieczeństwa w Azji Centralnej, a także rosyjskie wsparcie w sporach terytorialnych między Chinami i ich sąsiadami, podkreśla ekspert. Dramat. No, za chwilę do tego wrócę. Kłamstwa i prawdy, częściowe prawdy. Ten Gubajew konkluduje. W efekcie Kreml uchroni się przed presją Zachodu kosztem utraty wysokiego stopnia jego autonomii strategicznej. Taki stan rzeczy prawdopodobnie utrzyma się poza rządami Putina. To jest oczywiste. Ktokolwiek nie przyjdzie, będzie kontynuował politykę Putina. Ale wracam do poprzedniego zdania, że Chiny dostaną dostęp do zaawansowanej broni i jej projektów, rosyjskiej broni i jej projektów. To jest dokładnie takie samo kłamstwo, jak wcześniej w pierwszym odcinku, gdy mówiłem, że Rosja sprzedaje olbrzymie ilości broni do Chin. Sprzedawała. Chiny były uzależnione. Były uzależnione od rosyjskich broni. Już dawno nie są. Tak samo tutaj. Dostęp. Rosjanie, proszę nie zapomnieć o tym, że Rosja i Chiny to są dwa państwa, które bardzo intensywnie rozwijają obszar militarny, obszar produkcji broni. I są w tym niezłe. I w związku z tym, a oprócz tego, to są dwa niezależne państwa, które mogą w przyszłości wejść na kurs kolizyjny. Czy państwo naprawdę myślicie, że jeśli Rosjanie nie chcieli sprzedawać jeszcze bardzo niedawno, rok czy dwa lata temu, nie chcieli przez wiele lat sprzedawać Chińczykom, to były chyba Su-35, bardzo zaawansowane samoloty, ze względu na ich silniki, bo Chińczycy mieli przez długi okres czasu gigantyczne problemy z silnikami do samolotu. Właśnie większość tego kupowali w Rosji. Do silników głównie tych maszyn bojowych. I myślicie państwo, że teraz Rosjanie im to wszystko dadzą, tak? No tacy. No nie, no to jest jakaś bzdura kompletna. A więc dostęp do zaawansowanej broni i jej projektów to jest po prostu kolosalna bzdura. Dojście do rosyjskiej Afryki, Arktyki, to jest prawdopodobne, natomiast negocjacje Rosjan z Chińczykami dotyczące dojścia do rosyjskiej Arktyki odbywają się pewnie nie od dzisiaj i na pewno są bardzo twarde i to nie jest tak, że Rosjanie nagle powiedzą: prosimy bardzo, macie całą Arktykę naszą do dyspozycji. No to jest bzdura jakaś. Kolejna bzdura. Zapewnienie Chinom bezpieczeństwa w Azji Centralnej. Mili państwo, jakim sposobem Rosja może zapewnić Chinom bezpieczeństwo w Azji Centralnej, skoro nie potrafi sobie dać rady nawet ze swoim, wydawałoby się, bardzo przyjaznym państwem, jakim jest Kazachstan. Oczywiście z Kirgistanem, z Tadżykistanem, które są, wiszą u klamki moskiewskiej, no to nie ma problemu. Ale Kazachstan? Afganistan, tak? W Afganistanie też Rosjanie są bardzo mocni. No żarty. W Uzbekistanie też są bardzo mocni. Nie są słabi, ale to nie jest tak, że Rosjanie wszystko mogą, a już teraz kiedy Azja zorientowała się, z czym ma do czynienia, myślę o Rosji oczywiście, to te ruchy odśrodkowe tych byłych republik radzieckich z Azji Centralnej, no po prostu to jest kwestia tylko czasu, kiedy one się zaczną, a w przypadku Kazachstanu już się zaczęły. Więc to jest... Rosja sama musi się martwić o utrzymanie w obszarze swojego oddziaływania krajów Azji Centralnej. A cóż dopiero zapewnienia bezpieczeństwa Chinom w tym obszarze. Trzeba być tempakiem. A także rosyjskie wsparcie w sporach terytorialnych między Chinami i ich sąsiadami. No to już jest absurd kompletny. Myślicie państwo, że Rosjanie wdadzą się w spór na przykład rosyjsko-wietnamski na Morzu Południowochińskim? No przecież Rosjanie musieliby na głowę upaść. Chińczycy oczywiście by ich nawet nie poprosili o to, ale Rosjanie musieliby na głowę upaść, żeby coś podobnego zrobić, żeby wejść w ten spór. Proszę państwa, ale to jest ekspert. To jest Rusek. który w dodatku pisze dla Carnegie, jak to się nazywa? Carnegie Endowment for International Peace w Moskwie. To, że mu pozwolono na pisanie takich bzdur, znaczy to oznacza, że on, znaczy on jest w Moskwie, z tego wniosek, tak? Jeśli mu pozwolono, mieszka w Moskwie i pozwolono mu na pisanie takich bzdur, to jak Państwo myślicie, to on jest taki mocny, że on wszystko może, tak, ten ekspert? No da. Dobra, no jeśli tak myślicie, to proszę bardzo. Więc tak, o ile ten wczorajszy artykuł tego chyba Chorzępy, chyba tego Polaka, dla Petersona był w miarę uczciwy, to ten jest bardzo nieuczciwy. Taka jest moja opinia. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.